do obywatelstwo. Ten sam cud pragnę złożyć siebie obowiązek. Życzeniem pozostałych członków zboru we Włoszakowicach byłaby wam tutaj przekazać te serdeczne, bratnie uczucia miłości od tych, którzy tam pozostali. Niestety nie wszyscy mogli przyjechać, innym laty było lepiej. Ale dla niektórych się zbliżyły te lata, które się nie podobają. No i pewne słabości ciała, cielesne, powodują to, że no nie mogą dzisiaj tu z nami być, chociażby pragnęli. Ale serdecznie was tutaj pozdrawiają. Jesteśmy dzisiaj po pierwszej części pokarmów duchowych. Jesteśmy po spożyciu pokarmów cielesnych. No co się tak po obiedzie z reguły często się zdarza, że może nam się chcieć. Zwłaszcza jak tam ktoś przejechał całą noc drogi, to co, może sobie zdrzemnął by się chętnie, nie? Wiecie, braterstwo, no będę się starał to, żebyś nikt nie zasypiał. No, przede wszystkim, żebym ja nie zasnął. No chociaż to mi będzie tutaj raczej chyba trudno. Ale będę starał się również, żeby i nikogo nie znudzić do tego stanu, żeby zasnął. Tak na rozgrzewkę chciałbym braterstwu podać, że temat mój zatytułowałem słowami świętego apostoła Pawła z listu do Tesaloniczan 5 rozdziału i 20 wersetu. Tu dzisiaj wspomniane były te słowa. Prorocy nie lekceważcie. Rozpocznę go słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa z modlitwy arcykapłańskiej, a w dalszym części będziemy mówili o odnosili się do proroctw. Bo mamy proroctw nie lekceważyć. Będę starał się te trzy elementy ze sobą tutaj połączyć. I jak wspomniałem, drodzy braterstwo, że w modlitwie arcykapłańskiej Pan nasz Jezus Chrystus prosi Ojca, poświęć je w prawdzie Twojej. Pan nasz Jezus Chrystus prosi swojego Ojca za nami, za wszystkimi tymi, którzy wstępują w Jego ślady, będąc omyci z wodą, słowem prawdy. I ci wszyscy, którzy rozpoczynają tą drogę za Panem, mają tego wielkiego przywileju dostąpić, tej wielkiej łaski, aby byli poświęceni prawdą Bożą. Jeżeli, drodzy braterstwo, poświęcić znaczy odłączyć, to z tego wynika, że prawda Boża ma nas odłączać tych wszystkich, którzy wstępują w ślady za Panem, ma odłączać od dzisiejszego świata. Ma odłączać od tych, którzy prawdy Bożej nie przyjmują, jej nie czynią lub którzy w ogóle znając ją, jej nie wypełniają. Od tych też prawda nas powinna odłączać. Pan Jezus też w tym wersecie, w tym 17 rozdziale, w 17 wersecie określa, co jest prawdą. Że prawda to jest Słowo Boże. Słowo Twoje jest prawdą, mówi. Że Słowo Boże jest prawdą. My dzisiaj, drodzy braterstwo, gdy o tym mówimy, to co robimy? Pokazujemy całe Pismo Święte, prawda? Ja mówię, co to jest prawda? Oczywiście, że można jeszcze inaczej określić, ale najłatwiej to jest, mówię, to jest słowo zamknięte w tej świętej księdze. Czyli Stary i Nowy Testament. Ale wtedy, kiedy Pan Jezus mówił te słowa, to wiemy, że Nowego Testamentu nie było. A więc o czym mówił? Mówił o tych proroctwach. Mówił o tym, co było, co dzisiaj my określamy jako Stary Testament. O tym powiedział. I właśnie, drodzy braterstwo, my jesteśmy tak w błogosławionym czasie żyjemy. Tak ubłogosławieni jesteśmy tym, że łącząc te dwie części tej wspaniałej księgi, możemy przy pomocy Starego i Nowego Testamentu zrozumieć to wszystko, co do nas nasz Ojciec Niebieski mówi. Zrozumieć Jego zamysły, zrozumieć Jego plan, jaki przygotował dla odkupienia człowieka. Nowy Testament jest jakby tym przewodnikiem, który wyjaśnia nam w pewnym sensie to, co jest zapisane w Starym Testamencie. Bo gdyby nie to, co wyjaśnili nam apostołowie, a najwięcej chyba święty apostoł Paweł, to raczej w wielu miejscach mielibyśmy kłopoty ze zrozumieniem tego, co tam jest podane. A więc myślę, że Pan Bóg, widzimy, tak pokierował sprawami swego ludu, że dając tą prawdę jedno miejsce, jeden testament tłumaczy drugi. I z tego nam należy korzystać. A teraz jeszcze chciałbym, abyśmy naszą uwagę zwrócili do Nowego, dalej do Nowego Testamentu. Chociaż po raz drugi powtarzam, że ogólnie nasz temat będzie dotyczył Starego Testamentu. Do Dziejów Apostolskich, do trzeciego rozdziału, a od wersetu 19. Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdy przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiadany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był, przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Albowiem Mojżesz do ojców rzekł: proroka wam zbudzi Pan Bóg wasz z braci waszych, jako mnie, onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Ależ i wszyscy prorocy od Samuela i od innych po nim, ile ichkolwiek mówiło, przepowiadali też te dni. Wyście synami prorockimi i przymierza, które ustanowił Bóg z ojcami naszymi, mówiąc do Abrahama: w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam ci najpierw Bóg, wzbudziwszy syna swego Jezusa, posłał go, aby wam błogosławił, żeby się każdy z was odwrócił od złości swoich. Drodzy braterstwo, naszą szczególną uwagę zwrócimy na pierwsze wersety tutaj przed chwilą odczytane z tego trzeciego rozdziału. Jak widzimy w naszym tekście tematowym, tu z Dziejów Apostolskich, główną treścią tego fragmentu jest czas naprawy wszystkich rzeczy. To, co jest przepowiedziane, że taki czas przyjdzie, czas naprawy. Słowo naprawić w pełni tłumaczenia znaczy odnowienie, odrestaurowanie. I my często używamy określenia tutaj jako restytucja. No jednak dzisiaj, jak możemy czasami zauważyć, zdarza się dość często, już no niestety dość często zaczyna się zdarzać, że niektórzy, nie znając, nie rozumiejąc znaczenia tego słowa, odrzucają w ogóle całą naukę o restytucji. No, twierdzą, że to nie jest nauka biblijna, jako że nie jest to słowo użyte w Biblii. Samo słowo restytucja, wiemy, no nie ma takiego określenia. Ale czy nauka o restytucji nie znajduje się w Słowie Bożym? I to będziemy starać się potwierdzić, i to na podstawie Starego Testamentu. Ale też tu wspomniałem o tych, którzy odrzucają tą naukę. Ale będąc w jednym zborze, już teraz jakiś czas, spotkałem tam człowieka, mówię celowo człowieka, bo nie uważa się za brata. Nie uważa się za brata w Chrystusie. Ale braterstwo zadziwił mnie. Kiedy rozmawiałem w tym zgromadzeniu i wynikają pewne pytania, to wiecie, co członkowie tego zboru mówili? Odpowiedz ty do tego człowieka. I on wyraźnie, logicznie dane sprawy przedstawiał. Mówił mi, że w tamtym rejonie, w którym zamieszkuję, przeszedł wszystkie grupy religijne. Był we wszystkich grupach religijnych. Przyjmował pamiątkę w tych grupach. Tam raz w miesiącu, czy to jak tam dana grupa obchodziła to. Przez pierwszy krótki okres czasu w tym zgromadzeniu przystępował do obchodzenia pamiątki. Ale kiedy zrozumiał na podstawie tego, co bracia w zgromadzeniu badali, że on nie ubiega się o nagrodę wysokiego powołania, zaprzestał. On wie, że taka nagroda jest, ale on chce czegoś innego. I pytam go się, to co ciebie tutaj trzyma? On mi mówi, wy jesteście jedyną grupą, która mówi o restytucji, która uczy o restytucji. Dlatego jestem tu, w tym zgromadzeniu, przychodzę do tych braci. Cieszmy się, drogie braterstwo, że jesteśmy właśnie tą grupą, która to czyni. Że daje tą, Słowo Boże daje, a my to odczytujemy i my to głosimy. Że przyjdzie ten wspaniały czas naprawy restytucji człowieka. Jak przypuszczam, pierwsi, ci, którzy twierdzą, że ta nauka nie jest zawarta w Piśmie Świętym, najprawdopodobniej czynią to z tego względu, że nie rozumieją tej nauki. To jest chyba główna przyczyna. A więc, żeby przyjmować coś, zrozumieć, przyjmować jakąś naukę, to należy ją poznać, zrozumieć ją. Jeżeli mówimy o restytucji, to co powinniśmy wiedzieć? Co to słowo znaczy? Co to słowo znaczy? Po pierwsze, to jest przywrócenie do pierwotnego stanu rzeczy. Drugie, odnowienie na podstawie zachowanych wzorów. I trzecie, to jest całkowita regeneracja, naprawa uszkodzonej rzeczy. I teraz, drodzy braterstwo, może nie będziemy odczytywać, ale wróćmy, swoje braterstwo z pewnością pamiętają, co jest zapisane od pierwszego, tego trzeciego rozdziału Dziejów Apostolskich, od pierwszego wersetu. Że kiedy Piotr z Janem przyszli w godzinie modlitw do świątyni, spotkali tam człowieka, którego tam przynoszono, sadzano u bramy, aby inaczej prosił o jałmużnę. I kiedy ujrzał Piotra i Jana, pilnie na nich patrząc, oczekiwał, że otrzyma coś od nich. Zwłaszcza, że Piotr jeszcze tym bardziej mówi. Również patrzą na niego pilnie, dawali tym bardziej jemu tą nadzieję, że oni mu coś udzielą. Co mówi tam święty Piotr? Złota i srebra to my nie mamy. Ale to, co mam, to ci daję. I mówi, w imieniu Jezusa Chrystusa, Jezusa Nazareńskiego, wstań, a chodź. I w chwili tej, tak jest tutaj zapisane, nogi jego się wzmocniły, kości jego utwierdziły się i zaraz on wstał i chodził. Wszedł z nimi również do kościoła, chodząc, skacząc, chwaląc Pana Boga. Nastąpiła restytucja? No, braterstwo. Nastąpiła. W drugim i trzecim punkcie nastąpiła restytucja. Ten człowiek został powrócony do stanu, jakim był wcześniej. Jakim powinien znajdować się człowiek. Bo on był chromy od urodzenia, to prawda. ale w punkcie drugim, czyli odnowienie na podstawie zachowanych wzorów, nastąpiło. I całkowita regeneracja, naprawa uszkodzonej rzeczy nastąpiła. On zaczął chodzić. My wiemy jednak, że to nie jest pełnia restytucji, o jakiej to mówi Słowo Boże. Jaka jest nauka Słowa Bożego. Bo chcąc tu, aby właściwie przedstawić restytucję, to my sobie musimy uświadomić, że aby do tego doszło, to potrzebne są czasy ochłody. Potrzebny jest czas ochłody. Widzimy, że święty apostoł Piotr głównym tematem naszej, właśnie główny temat naszej lekcji właśnie oparł na tym wydarzeniu, na tym cudzie uzdrowienia tego chromego od urodzenia. I ten człowiek przez 40 lat nie chodząc został uzdrowiony. I to nas uczy, drodzy braterstwo, że rodzaj ludzki po pełni doświadczeń, jakiej dozna, co jest pokazane w 40 latach, wróci do społeczności z Panem Bogiem, wróci do zdrowia, że ten człowiek przejdzie restytucję, naprawę. I jak dalej jest opisane od 10 wersetu, ludzie, którzy to widzieli, dziwowali się, bo nie rozumieli, jaką mocą to zostało uczynione. Na jakiej podstawie ten wielki cud został dokonany. Ale wiemy, jak zachował się apostoł święty Piotr, prawda? Chętnie, z radością. Tym wszystkim zdziwionym wyjaśnia tą sprawę. W jakim cudem, jakim sposobem on tego dokonał. I mówi w 10 wersecie: i poznali go, i ten, który był, dalej mużnie siadał u drzwi piękny w kościele, napełnieni są strachu i zdumieni nad tym, co mu się stało. I 12 werset mówi: co widząc Piotr, przemówił do ludu: mężowie Izraelci, co się wam tym dziwujecie? Albo czym się nam tak pilnie przypatrujecie, jakobyśmy tak z własnej mocy czynili lub pobożności. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, syna swego, któregoście wy wydali, zaparliście się go przed twarzą Piłatową, który go sądzić być godnym wypuszczenia. Wyście prosili, mówi dalej, o mężobójcę. Ale ja w im uczyniłem ten wielki cud właśnie w imieniu tego Jezusa Nazareńskiego. Tego, któreście wy ukrzyżowali. Apostoł święty Piotr tutaj również wyjaśnia dalej, jak możemy zauważyć, że śmierć i cierpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa nie było sprzeczne z prawem Bożym. Że Pan Bóg to przepowiedział już przez usta wszystkich swoich świętych proroków, co tutaj czytaliśmy w 18 wersecie. Lecz Bóg to przez usta wszystkich proroków swoich przepowiedział, iż Jezus Chrystus cierpieć miał, że śmierć i cierpienie Jego było już przepowiedziane przez wszystkich proroków. Nie należy, drodzy braterstwo, rozumieć tego, że tu święty apostoł Piotr usprawiedliwia Żydów, czy ich rozgrzesza. Wręcz przeciwnie. Nawołuje ich do pokuty, tak jest powiedziane w 19 wersecie. Przecież pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Nie usprawiedliwił, tylko mówił: wyście popełnili grzech, ale pokutujcie. I werset 20 mówi dlaczego. gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiadany jest, Jezusa Chrystusa. Czasy ochłody. To czas łaski, drodzy braterstwo. To czas ulgi, ożywienia. To czas błogosławieństwa. Czas błogosławień. Ten czas ochłody możemy, drodzy braterstwo, zobrazować w taki sposób. Gdy człowiek Adam przestąpił prawo Boże, Pan Bóg odwrócił oblicze swoje od niego. A w wyniku tego, że Pan Bóg odwrócił oblicze od Adama, co go spotkało? Przyszło dla niego utrapienie. Upalenie, czas upalenia. Czas śmierci, niełaski, czas cierpienia, trudu, niewygody, znoju. To przyszło wszystko na ojca Adama w wyniku przestąpienia prawa Bożego. Święty apostoł Piotr o czasach ochłody zaznacza, że ten czas łaski na powrót wróci do człowieka. Że Pan Bóg przyjdzie czas, że Pan Bóg obróci oblicze swoje do tego człowieka. Jeżeli tak się stanie, to nastanie czas ulgi, czyli ten czas ochłody. Nastanie czas ożywienia i właśnie to jest zobrazowane w tym człowieku uzdrowionym przez apostoła Piotra, w tym człowieku chromym. Kiedy przyjdą czasy ochłody? My, drodzy braterstwo, wiemy, że wiek Ewangelii, że w tym czasie wieku Ewangelii każda jednostka pokutująca i odwołująca się do zasługi drogiego nam Zbawiciela Jezusa Chrystusa, do Jego świętej ofiary, dostępuje ochłody od Pana Boga. Czy Pan Bóg obraca oblicze swoje do Niego? Tak, drodzy braterstwo. Do tego, który przyjmuje Pana naszego Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. I Pan Bóg go usprawiedliwia. Pan Bóg tym samym obraca oblicze swoje ku Niemu. Kiedy Pan Bóg przyszedł, Pan Jezus przyszedł po raz drugi na ziemię, przyszedł do kościoła swego. Tak zresztą i zapowiedział. Zaś przyjdę i wezmę was do siebie. I w wyniku jego obecności zaczęły spływać błogosławieństwa dla wiernych dzieci Bożych. I w Ewangelii świętego Łukasza, dobrze nam znane słowa z 12 rozdziału, gdzie w 37 wersecie jest powiedziane: błogosławieni oni słudzy, których gdy przyjdzie Pan, czujących znajdzie. Zaprawdę powiadam wam, i się przepasze, a posadzi ich za stół, a przechadzając się, będzie im służył. Czyli, że tu była zapowiedź dana, że jak Pan przyjdzie, to będzie służył tym wszystkim, którzy należą do Niego. Tym, którzy służą Panu. Wróćmy na chwileczkę jeszcze do pierwszej obecności naszego Pana, kiedy był po raz pierwszy na ziemi. Czy w Jego obecności wtedy Jego uczniom brakowało czegoś? Niczego, braterstwo. Nic im nie zagrażało w tym czasie, kiedy Pan był z nimi. Byli zawsze syci. Pan nakarmił nie tylko ich, ale i rzeszę. Jak było potrzeba, uzdrowił teściową Piotra. Uzdrawiał też i innych. Czyli widzimy, to nas uczy, że z tych błogosławień, z tego czasu ochłody w tamtym czasie dla apostołów, korzystali w pewnym znaczeniu i ci, którzy byli blisko Pana, blisko apostołów. czyli że te z tych błogosławieństw korzystają i inni. Tak jest i drodzy braterstwo i dzisiaj. Pan jest obecny po raz wtóry, usługuje swoim członkom Kościoła, oblubienicy swojej, ale z tego również i korzystają inni. Z tych wielkich błogosławieństw korzystają i inni. Ci wszyscy, którzy żyją obok wiernych pańskich, ale i cały świat. Wiemy, że od której obecności wzrosło poznanie, rozwinęła się umiejętność. Praca ludzka stała się lżejszą. To jest wynik błogosławieństwa, jakie zaczął spływać. Czyli ochłoda dla człowieka. To nie jest jeszcze pełnia ochłody. Bo to są czasy, równe stany, poziomy tego. I dzisiaj te czasy ochłody, choć nie dotyczą jeszcze dzisiaj całego świata, całej ludzkości, ale wiemy, że taki czas przyjdzie, kiedy w wyniku ucisku, jaki przejdzie rodzaj ludzki, który serca zostaną przeorane, a przygotowane na przyjęcie Chrystusa. Wtedy przez zastosowanie ofiary okupowej za Adama Pan Bóg obróci oblicze swoje do człowieka, do ludzkości, co sprowadzi do tego człowieka pełnię ochłody. I wtedy zaczną spływać błogosławieństwa od Ojca Niebieskiego. Ale wtedy, drodzy braterstwo, też rozpocznie się czas restytucji, czas naprawy wszystkich rzeczy. W pełnym tego słowa znaczeniu. Święty apostoł Piotr z natchnienia Bożego przedstawia nam właśnie największe prawdy. Prawdy, które są oparte na Słowie Bożym. Nie na obliczeniach lub filozofii ludzkiej, ale oparte są na prawdzie Bożej. On, apostoł święty Piotr, przedstawia nam to wszystko, o czym wcześniej pisali prorocy. A ziszczenie się tych wszystkich obietnic podanych przez proroka jakby następuje z chwilą, w której obecności, którego przyjścia, w której obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Która obecność jest początkiem właśnie spływających błogosławieństw. To już wcześniej wspominane łaska do narodu izraelskiego. Trzeba wracać. Powstaje państwo izraelskie. Czy nie nastąpiła do tego narodu jakaś ochłoda? Wiemy, że to nie jest jeszcze pełnia. Ale to jest początek. Początek. Apostoł święty Paweł w tym fragmencie, cośmy czytali, wyraźnie przedstawia, że w planie Bożym było przewidziane i przez proroków to przepowiedziane było przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa po raz wtóry. Jego wtóra obecność, że to będzie ochłodą dla żyjących. I to będzie czas prowadzący do naprawienia wszystkich rzeczy. Zwróćmy uwagę, apostoł święty Paweł w 22 wersecie, tak zwanym proroctwie mojżeszowym, mówi: proroka wam zbudzi Pan Bóg wasz z braci waszych jako mnie. Onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Myślę, że wyraźne słowa. Proroctwo wyraźnie mówiące, że to z woli Ojca Niebieskiego, że tego dokona Pan Bóg. On wzbudzi spośród braci waszych, tak jak mnie, proroka, którego słuchać będziecie. Jak wiemy, przymierze zakonu miało z jego prawem miało przyprowadzić Izraela do społeczności z Panem Bogiem, do życia wiecznego. Jednak nikt tego nie osiągnął, bo ze względu na to prawo doskonałe dane było człowiekowi, który był niedoskonały. On nie mógł tego prawa, ten niedoskonały człowiek, wypełnić. Natomiast jeżeli powstanie ten zapowiedziany prorok, zapowiedziany przez Mojżesza, on prorok, to znaczy, że trwałe i doskonałe życie będzie udziałem wszystkich, którzy będą słuchali tego proroka. Że to stanie się dzięki temu prorokowi, ale też i jeżeli ten, który będzie słuchał tego proroka. 23 werset mówi: i stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu pośrodku wiernych, pośrodku tych, którzy będą starali się służyć Panu Bogu, jeżeli ktoś nie będzie słuchał tego proroka. 24 wersecie apostoł mówi, że rozpoczynając od Samuela, wszyscy o tym prorocy mówili, przepowiadali te dni, że te dni błogosławienia przepowiadali wszyscy prorocy. Czasy ochłody i czasy restytucji. I werset 25, apostoł właśnie w tym 25 wersecie wraca się aż do Abrahama, do którego to Pan Bóg powiedział: w nasieniu Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Przez kogo spłyną te błogosławieństwa, tu jest powiedziane? Że tym, przez którego będą spływać błogosławieństwa dla ludzkości, to jest nasienie abrahamowe tu określone. Apostoł Święty Piotr wyjaśnia nam, że ta obietnica uczyniona Abrahamowi jest obietnicą restytucji dla wszystkich narodów. Nie tylko Żydów, czy jakiejś klasy wybranej, a dla wszystko, dla Żydów i dla pogan. Wiemy, że w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej tam jest właśnie przedstawione te słowa od pierwszego wersetu, kiedy to Pan Bóg jakby daje tą obietnicę Abrahamowi, że błogosławione będą wszystkie narody przez wyprowadzenie człowieka ze stanu grzechu i stanu śmierci. To będzie też błogosławieństwem. Wyprowadzenie tego człowieka z tego stanu to jest błogosławieństwem. Następny element: przez udostępnienie umiejętności. Bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską, jak morze napełnione jest wodami. I czy tylko znajomość będzie wystarczająca? Nie, ktoś, kto pozna, będzie musiał to wykonać. A więc będą stworzone sposobności do tego. Będzie stworzona sposobność. Między innymi wiemy, że będzie usunięty szatan. Że przeciwnik nie będzie miał przystępu ani z jego zwolennicy. Obietnica właśnie ta składa się z dwóch części. że wszystkie narody ziemi będą otrzymywały te błogosławieństwo, to jest jedno. I że te drugie to jest to, że te błogosławieństwo będzie spływać od nasienia Abrahamowego. I jeżeli tak, to od razu nasuwa się pytanie, o jakim tu nasieniu jest mowa, prawda? I święty apostoł Paweł w trzecim rozdziale listu do Galatów, a w 16 wersecie nam to wyjaśnia. Lecz Abrahamowi liczone są obietnice i nasieniu jego, nie mówi i nasieniu jego jako o wielu, ale jako o jednym i nasieniu twemu, którym jest Chrystus. Czyli święty apostoł Paweł tutaj nam wyraźnie mówi, że tym nasieniem to jest Chrystus. Idźmy dalej. Apostoł święty Paweł przedstawia dalej prawdę, że naśladowcy Pana Jezusa na podstawie wiary stają się częścią tego nasienia. I w trzecim rozdziale 27 do 29 wersetu. Bo którykolwiek jesteście w Chrystusie ochrzczeni, w Chrystusa się uwlekliście. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. Ale jeżeli wy w Chrystusowi, tedyście i nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. Czyli każdy, kto się staje, jest w Chrystusie Jezusie. Staje się Jego częścią, staje się również dziedzicem tych obietnic. Że On będzie, przez Niego będą spływać te czasy błogosławione, ten czas błogosławiony, że przez Niego będą spływać te czasy, to dzieło restytucji będzie sprawowane. Jak widzimy, mija, drodzy braterstwo, 2000 lat od pierwszego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemię, a wybór tej klasy trwa ciągle. Nadal trwa. Klasa, która przywróci rodzajowi ludzkiemu, przywróci rodzaj ludzki do życia przez restytucję w czasie wtórej obecności. Na początku wspomniałem, że niektórzy sprzeciwiają się tej nauce o restytucji, twierdzą, że w Biblii tego nie ma. Ale czy nie podobnie było wtedy, tam jak apostoł Piotr wypowiada te słowa? W 4 rozdziale, zaraz od 1 wersetu, jest powiedziane, żeby znaleźli się tam tacy, jak kapłani, sadyceusze, którzy się obrażali, że uczyli lud i opowiadali w Jezusie powstanie od umarłych. Ich to drażniło. Sprzeciwiali się temu. Analogia. Pierwsze przyjście. Które przyjście? Widzimy, że apostoł święty Piotr nie użył w tym kazaniu, jeśli ktoś będzie śledził, nie użył w tym kazaniu słowa zmartwychwstanie. A mimo to ci, którzy go słuchali, to wiedzieli, że mówi o tej wielkiej nadziei dla ludzkości. Rozumieli to, że mówi o zmartwychwstaniu. Drodzy braterstwo, słowo zmartwychwstanie i restytucja. Jedno i drugie określa nam co? Drogę do żywota wiecznego. Do tych wielkich błogosławieństw, do zdrowia, szczęścia, do doskonałości i życia wiecznego, które już za niedługi czas zostanie, jak możemy przewidywać, możemy widzieć i spodziewać się tego, zostanie zaoferowane całej ludzkości. Ludzkości, która dzisiaj ciągle jest w stanie cierpienia i zamierania i śmierci. Śledząc, drodzy braterstwo, pisma proroków, widzimy, że oni bardzo wyraźnie wskazywali na czas naprawy wszechrzeczy. Ale każdy z tych mężów Bożych, każdy z proroków używa nieco innych słów, innej ilustracji. Ale po to, abyśmy my to zagadnienie, tą naukę lepiej zrozumieli. Abyśmy ten temat lepiej zrozumieli. I tak jak Pan Bóg wiele spraw w Nowym Testamencie nam przedstawia odnośnie wyboru Kościoła i wiele podobieństw powiedział odnośnie wyboru Kościoła. Czy nadaremno? Nie, żebyśmy sobie utwierdzili. Z różnych stron. Tak samo i ta nauka zostaje nam przedstawiona przez naszego Ojca Niebieskiego za pośrednictwem tych mężów Bożych z różnych stron. Jak wiemy, prorok Izajasz w wielu miejscach swojej księgi porusza ten tak chwalebny temat o restytucji, chociaż nie używa tego słowa, ale określa czas błogosławienia, który spłynie na ludzkość w wieku tysiąclecia, w czasie panowania Chrystusa. I weźmy sobie proroctwo Izajasza, a 29 rozdział od wersetu 18 do końca. I usłyszą dnia onego głusi słowa księgi, a z mroku i ciemności oczy ślepych patrzeć będą. Ale cisi nader się rozweselą w Panu, a ubodzy ludzie rozradują się w świętym izraelskim. Gdy ustanie okrutnik, zniszczeje na śmierca, wykorzenieni będą wszyscy, którzy pilnowali nieprawości, którzy winują człowieka dla słowa, a na tego, który ich strofuje, w bramie sidła stawiają i bez przyczyny dla upadku przywodzą sprawiedliwego. Przeto tak mówi o domie Jakubowym Pan, który odkupił Abrahama. Już dalej nie będzie zawstydzony Jakub, ani więcej twarz jego zblednie. Albowiem gdy ujrzy synów swoich, dzieło rąk moich, pośrodku siebie, poświęcających imię moje, wtedy będą poświęcać świętego Jakubowego, a Boga Izraelskiego bać się będą. I staną się rozumnymi, błądzący duchem, a szemracze nauczą się umiejętności. Tutaj prorok, widzimy, wyraźnie nam mówi, że w tamtym czasie, że tego dnia usłyszą, czyli kiedy? W wieku tysiąclecia usłyszą głusi. Ci, którzy dzisiaj często słuchem słuchają, ale jednocześnie i nie słyszą. Ale w przyszłości to, co będzie mówione do nich, będą słyszeć. Których słuch dzisiaj jest jakby otępiały na sprawy Boże. Usłyszą słowa księgi, mówi prorok, prawa Bożego, bo ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej. Z mroku grzechu, przesądów ludzkich, myśli ludzkiej zostaną uwolnieni. Zostaną uwolnieni też, mówi prorok, z ciemności, niewiedzy, niezrozumienia Bożego, niezrozumienia Pana Boga, niezrozumienia Jego prawa, Jego planu. Oczy ich ślepych, dotąd, którzy byli ślepymi, patrzeć będą, ujrzą światło prawdy, ujrzą to, co do nich było uczynione, ujrzą w pełnej świetle wielki charakter Ojca Niebieskiego i wielkie dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pewnością, drodzy braterstwo, nie dotyczy to tylko wzroku, te słowa duchowego, ale też i naprawienia wzroku tego fizycznego. Widzimy, wielu z braci tutaj dzisiaj siedzi, okulary trzyma na oczach, prawda? No, ostatnio mi się zapomniało zabrać okularów w kostka na konwencji, musiałem się wrócić z powrotem. Ale wiemy, że przyjdzie ten czas, że tego problemu takiego nie będzie. Że już się nie będziemy wracać po okulary. No my, ale ludzkość już nie będzie musiała wracać po to. Przyszły czas restytucji dla dzisiejszych cichych i ubogich, drodzy braterstwo. To jest w 19 wersecie jest powiedziane. Dla tych cichych i ubogich dzisiejszych stanie się to czasem wielkiej radości i wielkiego wesela. Wiele ludzi dzisiejszego świata jest takiego usposobienia, że już dzisiaj poznają świętego izraelskiego. Ale wtedy przyjdzie taki czas, że wszyscy będą to mogli osiągnąć. Tego świętego izraelskiego, czyli Chrystusa. I jeżeli tak się stanie, to dostąpią wielkiej ulgi, wielkiej ochłody w wyniku nowego, sprawiedliwego prawa i rządu. Ten rząd, który zastanie w przyszłości, pod władzą i panowaniem kompletnego Chrystusa, będzie zniósł ochłodę, ulgę zbolałej ludzkości. Werset 20 mówi: gdy ustanie okrutnik, gdy szatan będzie związany, na śmiewca, lekceważący prawo Boże, zniszczy je, zginie, zostanie wytracony. Jak wszyscy ci, którzy pilnowali nieprawości, czyli czynili grzech. Ten, który będzie czynił grzech, zostanie wytracony. 21 werset mówi: ci grzesznicy dla słowa, słów wypowiadanych przeciwko ich grzechom, przestępstwom, jak jest powiedziane, stawiają w bramie, czyli publicznie oskarżają za niepopełnione przestępstwa sprawiedliwego, czyniącego i wypełniającego prawo Boże. Dzisiaj taki stan jest. Ale w przyszłości ten, który czynił tą nieprawość, wiemy, zostanie wytracony z ludu. I 22 werset mówi: tak mówi o domu Jakubowym. Myślę, że wszyscy wiemy, że to chodzi o naród izraelski. Pan, który odkupił Abrahama, wierzącego, sprawiedliwego, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest powiedziane w tym wersecie, że Jakub nie będzie zawstydzony. Czyli, że naród izraelski nie będzie poddany już więcej na pośmiewisko innym narodom. Ani twarz jego zblednie, nie będzie już więcej w stanie niebytu pośród innych narodów. I my cieszymy, że to proroctwo się, że to proroctwo już swoje wypełnienie znajduje. Że ten naród został zgromadzony do miejsca mieszkania swego. I że już nigdy nie będzie z niego wytracony. I wtedy, kiedy Pan Bóg zawrze z Izraelem nowe przymierze, staną się oni przez świętych Starego Testamentu żywymi przedstawicielami Królestwa Bożego. I wtedy wypełnią się, drodzy braterstwo, słowa proroka Zachariasza, gdzie w 8 rozdziale tego proroctwa jest powiedziane takie wspaniała nadzieja. 8 rozdział, a werset 22 do 23. A tak wiele ludzi i narodów niezliczonych przyjdzie szukać Pana zastępów, gdzie? W Jeruzalemie. I błagać oblicza Pańskiego. Tak mówi Pan zastępów, one dni uchwyci się 10 mężów ze wszystkich języków onych narodów, uchwycą się, mówią, podołka jednego Żyda, mówiąc, pójdźmy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami. Wtedy wszyscy przyjdą do Izraela. Ci święci mężowie prowadzić będą każdego z ludu jako syna do świętego izraelskiego, do Chrystusa, przez wypełnianie prawa Bożego. Wtedy on będzie rządził laską żelazną. Każdy, kto będzie chciał przyjść, wrócić do społeczności z Panem Bogiem, będzie się musiał poddać temu prawu laski żelaznej. I 24 werset powiada: ci, którzy dotąd błądzili duchem, czyli błądzili w sprawach Bożych, zrozumieją swój stan i nauczą się umiejętności przez poznanie ustawicznych, rozwijających się nowych warunków i nowego prawa. To będzie dane człowiekowi i człowiek będzie wzrastał w tej umiejętności poznania tego prawa. A jeżeli tak będzie i będzie szczerym sercem, po pełni doświadczeń, będzie to czynił w zupełności. Inny fragment z proroka Izajasza, chcę tylko zwrócić, dobrze znany 35 rozdział. Nie będziemy zwracać uwagi na cały, chociaż wiemy, że w nim jest zawarte bardzo duża, według mnie pokazane jest wiele szczegółów czasu restytucji. I 6 werset, tam jest powiedziane, że chromy podskoczy jak jeleń. Czyli, że ten, kto dotąd był kulawy, miał niemoc chodzenia, stanie się w pełni sprawnym. Podskoczy jak jeleń. Czyli, że będzie przychodził do odzyskania sił fizycznych. Ale też, drodzy braterstwo, będzie następowało naprawa tej choroby, charakteru. Chromy w charakterze. Obciążony wieloma wadami, słabościami ziemskiego ciała, będzie powracał do pierwotnego stanu na obraz swego Stwórcy. 8 werset podaje nam jeszcze inny szczegół. Mówi tam, że tam będzie droga święta. Nie wąska droga, nie wąska ścieżka, ścieżka ofiary. Ale wręcz opowiedziane jest, że będzie to gościniec, z którego nikt nie zbłądzi. Z którego to gościńca zostały usunięte wszelkie przeszkody, wszelkie kamienie błędu, nieprawości, ideologii ludzkich. I ci, którzy pójdą po tym gościńcu, nie będą błądzili. Ta droga święta będzie. Jest nazwana świętą, bo ona będzie prowadzić do doskonałości ludzkiej, do podobieństwa Bożego, do żywota wiecznego. I tą drogą odkupieni pańscy powrócą z weselem, z radością do społeczności z Panem Bogiem, pod władzą i panowaniem onego wielkiego proroka. Dlatego to święty Piotr w 3 rozdziale, a tym 23 wersecie powiedział, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, zostanie wygładzona. Bo ci, którzy będą mieli tak stworzone doskonałe warunki, bez przeciwnika, jeżeli nie będą chcieli z tego korzystać, to tylko będą podlegać, zasługiwać na karę. Prorok Jeremiasz w 31 rozdziale swojego proroctwa, 15 i 17 werset. Tak mówi Pan: głos w Rama słyszany jest, narzekanie i płacz bardzo gorzki. Rachel, płacząca synów swoich, nie dała się pocieszyć po synach swoich, przez to, że ich nie masz. Tak mówi Pan: zawściągnij głos Twój od płaczu, oczy swe od łez, bo będziesz miała zapłatę za pracę swoją, mówi Pan, że się nawrócą ziemi nieprzyjacielskiej. Widzimy, że prorok w tym proroctwie cieszy matki, które straciły dzieci synów swoich w śmierci, swoje dzieci w śmierci. Wróćmy do początku dziejów ludzkości. Matka Ewa straciła Abla, syna swego, ale też straciła i Kaina, który był właśnie sprawcą śmierci Abla. A o Kainie, jak czytamy w 4 rozdziale pierwszej księgi w 14 wersecie, że został wypędzony z oblicza, i tam jest powiedziane, tej ziemi. Takie kojarzące nam się słowa, prawda? Tej ziemi. Tej, której mieszkał, której przebywał ze swoimi rodzicami. I wiemy, od tego czasu wypędzenia stał się tułaczem i biegunem na ziemi. A jeżeli tak się stało, to co matka Ewa straciła? Dwóch synów. Straciła swoich dwóch synów. I prorok tu właśnie pociesza, że ten stan ulegnie zmianie. Że to synowie powrócą do krainy swojej. I określa, że powrócą do krainy swojej. Tak jak ludzkość powróci do życia. Święty apostoł Paweł w liście do Koryntów w 15 rozdziale, a w 26 wersecie, śmierć nazywa nieprzyjacielem. Śmierć jest nieprzyjacielem człowieka. I że ten stan, ten wielki nieprzyjaciel, będzie zniszczony w czasie panowania Chrystusa. Czyli ziemia nieprzyjacielska, o której mówi prorok, jest to nic innego jak stan grzechu i stan śmierci. Ziemia nieprzyjacielska to jest stan śmierci. A obietnica, że dzieci, czyli cała ludzkość, powróci z tej ziemi nieprzyjacielskiej, czyli że cała ludzkość powróci ze stanu śmierci. Że ludzie powstaną od umarłych. I prorok tutaj też wyraźnie określa, dokąd powrócą. Nawrócą się do krainy swojej. Czyli będą przywróceni do życia na ziemi przez co? Przez zmartwychwstanie i restytucję. Czy tym nie wypełni się pierwsze znaczenie słowa restytucja? Przywrócenie do dawnego stanu? Myślę, że jak najbardziej tak. Natomiast prorok Ezechiel pisze o przywróceniu sodomitów i innych złych ludzi do pierwotnego stanu. W 16 rozdziale, a 55 werset czytamy. Jeżeli siostry twoje Sodoma i córki jej wrócą się do pierwszego stanu swego, także Samaria i córki jej wrócą się do pierwszego stanu swego, wtedy się też i ty z córkami swymi wróci do pierwszego stanu swego. W trzech wypadkach jest określone, że wrócą do pierwszego stanu swego. Jaki to jest stan? A drugi? Jeżeli jest pierwszy, to jest drugi. Drugi stan to jest stan śmierci, prawda? Które się dzisiaj ludzkość znajduje. Czyli pierwszy stan sodomitów to jest życie. Życie na ziemi w naturze ludzkiej. A więc ten prorok tutaj nas uczy, że wszyscy oni przedstawieni w tym wersecie powrócą do życia. Że Pan Bóg dzięki ofierze okupowej Pana Jezusa przywróci ich do ziemi, z ziemi nieprzyjacielskiej, z grobu śmierci, ze stanu śmierci, a potem w czasie naprawienia wszystkich rzeczy, czyli restytucji, jeżeli ci, którzy tej restytucji będą podlegać, będą wypełniać warunki i prawa tego czasu, powrócą do Pana Boga, do społeczności z Panem Bogiem i do życia wiecznego. W czasie restytucji ludzkość odzyska wszystko to, co była straciła, co był stracił nasz ojciec Adam. Wtedy, kiedy przestąpił prawo Boże, to często wymieniamy na pierwsze, jakby co stracił Adam. Mówimy życie, prawda? Ale czy tylko?
Doskonałość.
Stracił doskonałość. Widzimy następny element. I wszystko to, co zostało stracone przez grzech, zostanie na powrót przywrócone Adamowi, a w nim całemu rodzajowi ludzkiemu. Na powrót staną się królami ziemi, bo to też utracili. Prorok dokładnie wspomina, że zmartwychwstanie jest do życia wiecznego. Na powrót ludzkość wróci do życia wiecznego. Ale będzie musiała wykonać pewne zadanie, pewną pracę. Chcę tu zwrócić naszą uwagę, że panowanie Chrystusa jest określone co do czasu i celu. Czas to jest, że panował będzie 1000 lat. To, co jest powiedziane w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, że Pan Bóg postanowił dzień, w którym będzie sądził świat przez męża, którego na to naznaczył, upewniając nas o tym wszystkim, zbudziwszy go od umarłych. Czyli zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest dowodem dla nas, że ten czas panowania będzie czasem należącym do Chrystusa. A apostoł święty Piotr określa ten czas, że jeden dzień u Boga jest jako 1000 lat, a 1000 lat jest jako jeden dzień. I cel. Cel to jest życie wieczne i społeczność z Panem Bogiem. To wszystko, co miał ojciec Adam. A więc człowiek będzie miał 1000 lat na przemianę swojego serca, sposobu myślenia i postępowania. W tym czasie będzie musiał zmienić. Tylko będzie musiał dokonać to w 100%. W zupełności. To nie, że dzisiaj nam jest przypisywane ze zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa. I często tak sobie łatwo mówimy, że wystarczy chcieć, że Pan Bóg patrzy na chcenie. Jeżeli tylko pragniemy, to już się u Pana Boga liczy. Tak, drodzy braterstwo, to się u Pana Boga liczy. Ale to nie jest wszystko wystarczające. Bo chce może wielu ludzi, ale jednak to u Pana Boga nie jest wszystko. Bo trzeba chcieć i to czynić. I tam ludzkość od ludzkości będzie A co dzisiaj będzie nam niemożebne ze względu na grzech, na przeciwnika, na słabość naszego ciała, wtedy jest przypisane ze zasługi drogiego nam Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale tam w przyszłości rodzaj ludzki będzie musiał wypełnić 100% tego, co będzie od niego wymagane. I jak wiemy, gdy się skończy 1000 lat naprawy, restytucji, to co takiego się stanie? Pan Bóg przeprowadzi próbę. I tylko zwycięzcy tej próby będą uznani za zmartwychwstałych. Zwycięzcy tej próby będą zmartwychwstałymi. Nie na początku 1000-lecia, tylko na końcu. Oni osiągną cel, życie wieczne, i staną się dziećmi Bożymi. Wtedy staną się dziećmi Bożymi. Drodzy braterstwo, widzimy, że chcąc dostąpić zmartwychwstania i osiągnąć życie wieczne, należy przejść przez restytucję, czyli naprawę. I na zakończenie już chciałbym jeszcze jedno proroctwo wspomnieć, mówiące o udzielanej pomocy w czasie tego dzieła. Gdzie prorok Malachiasz w 4 rozdziale, w 2 wersecie mówi tak: ale wam, którzy się boicie imienia mego, wzjdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego. Wtedy wychodzić będziecie i porośniecie jako cięta karmne. Ale wam, którzy się boicie imienia mego, nie jest tu powiedziane, że bojaźnią niewolniczą, ale bojaźnią jako poszanowaniem dobroci, miłości, uwielbieniem dla wielkiego charakteru naszego Ojca Niebieskiego i Jego planu zbawienia. Wam, którzy się boicie imienia mego, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Tym słońcem sprawiedliwości to jest uwielbiony Chrystus, głowa i ciało. Przyniesie zdrowie na skrzydłach. Najpierw przez usunięcie ciemności i mroźnego wpływu grzechu. Wtedy te ożywcze promienie słońca sprawiedliwości usuną sprawcę grzechu i księcia ciemności. Szatan zostanie związany. Wtedy Chrystus, On żywot i światłość świata, pełnie rozszerzy swoją moc, tą moc ogrzewającą, uzdrawiającą nad całą ziemią. Doznają tego wszyscy ludzie. I wynikiem tego będzie, jak powiedział święty apostoł Piotr, to czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, będą czasy ochłody i naprawienia wszystkich rzeczy. Wtedy się rozpocznie pełnia czasów ochłody i czasów naprawienia wszystkich rzeczy. Gdy rozważamy Boże obietnice dotyczące przyszłych czasów naprawy, wiedzieć musimy, że przyprowadzenie człowieka do jego pierwotnego stanu i miejsca, bo to jest też istotne, że ziemia również, ziemia jako miejsce mieszkania, też będzie doprowadzona do tego pierwotnego stanu, jaki był w raju. Ona już cierni i ostów rodzić nie będzie. Ale wszystko to, co będzie wykonane w wieku 1000-lecia w czasie restytucji, będzie to wykonane mocą Bożą. Ale pod panowaniem i administracją sprawiedliwego Króla Chwały Chrystusa, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Podkreślam, nie czasu, tylko czasów Jego. Odkupieni pańscy, Kościół pierworodny wieku Ewangelii już dzisiaj korzysta z ofiary okupowej na zasadzie przypisania, czyli czasu ochłody. Natomiast w wieku tysiąclecia wszystkim, którzy powrócą z śmierci, będzie świadczona ta prawda o tej wielkiej ofierze Pana naszego Jezusa Chrystusa, o tej Jego zbawczej krwi. I każdy, kto skorzysta z Bożej łaski i wtedy, gdy usłucha swego tego proroka, otrzyma żywot wieczny. Wtedy te czasy ochłody i naprawienia będą wielkim błogosławieństwem dla każdego tego, który będzie zbliżał, na powrót wracał do Pana Boga. Ale drodzy braterstwo, naszym pragnieniem jest, abyśmy my byli częścią tego Chrystusa. Tego, który będzie zniósł na skrzydłach zdrowie. Dlatego korzystajmy z tego czasu ochłody, który jest nam udzielony już dzisiaj. Zwłaszcza w czasie dzisiejszym, kiedy Pan jest obecny po raz który. Przepasał się i usługuje nam. Korzystajmy z tej wielkiej możliwości, abyśmy mogli osiągnąć ten cel zamierzony naszej ofiary, a dałby Bóg, abyśmy usłyszeli na końcu naszego biegu: dobre sługo, wierny i dobry, nic do radości Pana swego. Amen.
Dziękujemy bratu za usługę, za słowa zachęty, aby nadeszłych czasów ochłody, gdy zauważamy liczbę mnogą, nie czas, że my, wierzący, z tego korzystamy. I gdyby proszę tylko popatrzeć na wspomniane przez brata proroctwa, które przepowiadają, że coś się zmieni i z człowiekiem, i z ziemią. I teraz, jak to określić? Bo można się spierać około słowa, że takiego słowa w Biblii jak restytucja to nie znajdziemy. Ale można rozmawiać o proroctwach, o znaczeniu, o wydarzeniach, co będzie się działo i jaki będzie tego finał. I spróbujmy inaczej to nazwać. Tak? I czy to tylko chodzi o to, żeby... O to jedno słowo. Dziękujemy bratu za wyjaśnienia. Zakończymy tą lekcję pieśnią. Brat Paweł, proszony.
Pieśń numer 154, odczytajcie braterstwo. Już się mieli zarząd.